Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zachęcam Was do zapoznania się z programami wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć tę moją pracę, będę za to niesłychanie zobowiązany. Bardzo zobowiązany jestem moim wszystkim patronkom i patronom, a zwłaszcza patronkom i patronom imiennym. To znaczy Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe oraz Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Im wszystkim serdecznie dziękuję, a Was zapraszam już na nowy obecny odcinek, który jest inny od zwyczajnego odcinka Spoilermastera. Dzisiaj gość specjalny i temat specjalny. Przyzwyczaiłem Was do tego, że zazwyczaj omawiam poszczególne filmy i staram się omawiać je możliwie jak najgłębiej i jak najszerzej, sięgając po ich rozmaite konteksty powstania, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o jednym filmie, tylko o zjawisku kulturowym. O zjawisku, jakim była kultura VHS, kaset wideo w Polsce lat 90. Aby zrozumieć Polskę lat 90. i szczególną rolę kaset wideo w tej dekadzie, trzeba też będzie sięgnąć do dekady lat 80. A zatem opowiem Wam dzisiaj z pomocą wspaniałego gościa, o którym już za chwilę, o formacyjnym doświadczeniu mnie jako kinomana i myślę, że nie tylko moim doświadczeniu, mianowicie doświadczeniu oglądania filmów na kasetach pirackich, legalnych, kupionych, pożyczonych, znalezionych i nagranych z telewizji. Wideo to moje dzieciństwo, tak naprawdę moja pasja filmowa zaczęła się chyba w momencie, w którym na pożyczonym odtwarzaczu marki Sanyo obejrzałem z moim bratem zapewne około roku 88, jeżeli mnie pamięć nie myli, Indiana Jonesa część drugą, czyli Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady. Tego samego dnia obejrzałem ten film jeszcze raz. No i gdzieś chyba to było to ziarenko, z którego wyrosły późniejsze wszelkie działania okołofilmowe, w tym także ten podcast. Byłem namiętnym oglądaczem filmów, nagrywaczem filmów i bardzo interesuje mnie to obecnie już po latach, kiedy w zasadzie kultura kasety wideo jest niemalże martwa. Jakie czynniki wpłynęły na to, że w Polsce lat 80. i 90. zachłysnęliśmy się filmami właśnie na taśmie VHS? Znakomitym przewodnikiem po tej kwestii okazał się dla mnie mój dobry kolega i znakomity krytyk filmowy Grzegorz Fortuna. Doktor Grzegorz Fortuna, który właśnie obronił niedawno pracę doktorską napisaną pod opieką profesora Krzysztofa Kornackiego na Uniwersytecie Gdańskim. Ta praca doktorska nosi tytuł Elektroniczny bandyta. Rynek wideo w Polsce okresu transformacji. Kiedy tylko dowiedziałem się, że praca jest gotowa i poznałem jej temat, poprosiłem Grzesia, żeby przesłał mi tą pracę, bo byłem bardzo ciekaw, co takiego napisał, co takiego odkrył. Praca jest rewelacją. Jest to 200-stronicowy, w zasadzie ponad 200-stronicowy, fantastyczny elaborat, a jednocześnie niemalże powieść, tak dobrze się to czyta, która dokładnie wyjaśnia źródła kultury wideo w latach 80. i 90., dostarcza pewnej historycznej narracji na temat tejże kultury, a także jest napisana z niezwykłą swadą i dowcipem. Przy okazji Grzegorz wykonał bardzo dużo researchu bazowego, rozmawiał z wieloma właścicielami wypożyczalni, zebrał fantastyczne materiały prasowe. Jest to bomba, rewelacja. Bardzo życzę Grzegorzowi, żeby praca ta została wydana, a mnie zainspirowała do tego, żeby z Grzegorzem o tym porozmawiać i za chwilkę już usłyszycie jego głos i porozmawiamy z nim na temat właśnie kultury wideo. Przy okazji sięgnąłem sam do paru źródeł, niektóre z nich wskazał mi sam Grzegorz, niektóre znalazłem sam. W sieci jest oczywiście ogromna ilość materiałów i na YouTubie, i materiałów pisanych poświęconych poświęconych właśnie kulturze wideo w Polsce, temu fenomenowi masowego oglądania, przegrywania, pożyczania sobie i z wypożyczalni kaset wideo. I jest to studnia bez dna. Polecam wam serdecznie, zwłaszcza jeden tekst, który odkryłem dzięki Grzegorzowi i który także przeczytałem dzięki niemu w całości. To jest tekst Bartłomieja Kluski, mianowicie tekst z przeglądu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, rok 2016, tom 9. To jest tekst pod tytułem Nie ma silnych, by to zlikwidować. Służba bezpieczeństwa wobec wideorewolucji. Niesamowicie detaliczny tekst opisywany, w jaki sposób SB starało się walczyć bez żadnych szans powodzenia z tą eksplodującą rewolucją wolności w oglądaniu, jaką było wideo w Polsce lat 80. Polecam także tekst z The New York Timesa pod tytułem Who is still buying VHS tapes? To jest tekst z lutego 2021 roku. Polecam wam także dokumentalny film pod tytułem Ostatni Blockbuster, The Last Blockbuster, który obecnie można wypożyczyć za 14,90 w Apple TV i obejrzeć sobie dokument o ostatniej wypożyczalni z sieci, która jeszcze w 2004 roku miała 9 tysięcy filii w Stanach Zjednoczonych, właśnie mowa o Blockbusterze słynnym, a obecnie ma już tylko jedną filię w stanie Oregon i o tej jednej ostatniej filii, o takim ostatnim Mohikaninie właśnie wypożyczalni wideo opowiada ten film. Także serdecznie wam to polecam i o innych źródłach wspomnimy już w rozmowie z Grzegorzem. Powiem, że praca Grzegorza pomogła mi uporządkować pewne fakty, już teraz lepiej rozumiem chronologię wydarzeń, czyli końcówka lat 70., rok 77., kiedy VHS, VHS w zasadzie zagnieździł się w Stanach Zjednoczonych, wcześniejsze próby takich systemów jak CartriVision czy U-Matic nie sprawdziły się aż tak dobrze. Po czym po tym amerykańskim boomie przychodzi pora na polski boom, którego początki sięgają początku lat 80., porozmawiamy o tym bardzo dokładnie, ale które także są uzależnione od prawodawstwa, od tego, w jaki sposób dystrybuowano filmy w PRL-u, o tym także porozmawiamy i w jaki sposób całkowity monopol państwa był powoli przełamywany przez przedsiębiorców. Zrozumiałem także dzięki tej pracy, o czym także za chwilę wspomniemy, jak dochodowym był biznesem założenie takiej wypożyczalni i w ogóle sprzedawanie kaset wideo. Mnóstwo ciekawych wyliczeń, które przytacza Grzegorz, jest dla mnie także bardzo fascynujące i o tym także wspomnimy. Chcę już teraz was zabrać na podróż po historii VHS-u w Polsce z doktorem Grzegorzem Fortuną. Dodam, że Grzegorz pracuje jako jeden z dwóch dyrektorów festiwalu Octopus wspólnie z Krystianem Kujdą. To jeden z moich ulubionych festiwali filmowych na świecie, o którym też często wspominam na Spoilermasterowym fanpage'u, a także jest filmoznawcą i również działa jako dystrybutor filmowy Velvet Spoon. Innymi słowy, mamy do czynienia z krytykiem, ale także przedsiębiorcą, dystrybutorem, prawdziwym pasjonatem kina, naprawdę jednym z najbardziej niezwykłych i zakochanych w kulturze filmowej ludzi, jakich znam, a zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj będziecie mogli posłuchać o tym niebywałym fenomenie socjologicznym, psychologicznym i politycznym w pewnym sensie, jakim było masowe oglądanie VHS-ów w latach 80. i 90. I jest już ze mną mój gość, dr Grzegorz Fortuna, autor wspaniałej rozprawy, muszę to powiedzieć, Elektroniczny bandyta, rynek wideo w Polsce okresu transformacji. Witaj Grzegorzu, Grzesiu.
Witaj serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i za bardzo miłe słowa.
Ja tobie dziękuję naprawdę za wiele rzeczy. Jesteś wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, jesteś dyrektorem programowym festiwalu Octopus, bardzo bliskiemu mojego sercu. Także działasz na polu dystrybucji, o czym powiemy troszkę później. Natomiast przeczytałem twoją rozprawę doktorską, muszę powiedzieć, z wypiekami na twarzy, bo trochę wyjaśniłeś mi moje dzieciństwo, wyjaśniłeś mi, skąd się wzięły różne procesy ekonomiczne, dystrybucyjne, które sprawiły, że moje dzieciństwo było spędzone w cieniu właśnie kasety wideo i wypożyczalni wideo, więc dziękuję, że troszeczkę mi właśnie oświetliłeś moje dzieciństwo. Natomiast zanim zapytam cię bliżej o samą treść rozprawy i o to, co odkryłeś tak naprawdę, studiując kulturę wideo w Polsce, zapytam o taki twój impuls. Kiedy jakby zamarzyłeś o tym, żeby właśnie napisać na ten temat i jak trochę wyglądała praca nad tą rozprawą?
Ten pomysł się pojawił w mojej głowie, jak ja byłem jeszcze w liceum i to był mniej więcej moment, że większość wypożyczalni w mojej okolicy się albo już zamknęła, albo powoli się zamykała, bo po prostu internet stawał się coraz popularniejszy, też widzowie dużo chętniej korzystali z płyt DVD, które zwykle kupowali na własność. I zacząłem troszeczkę jeździć po jakby okolicy, po tych wypożyczalniach, które zostały i wydawało mi się absolutnie fascynujące to, co można było w nich jeszcze znaleźć. To znaczy te wypożyczalnie były pełne filmów, o których nigdy wcześniej nie słyszałem i które jakby nie były w żadnym kanonie lektur filmowych, nie były puszczane w telewizji zwykle, nie było o nich głośno w internecie. Tam często po prostu półki uginały się pod jakby ciężarem filmów, o których nigdy w życiu wcześniej nie słyszałem, których nie znałem. I z każdą taką wizytą wydawało mi się to coraz bardziej fascynujące. Mniej więcej też w tym okresie Krystian Kujda zaczął organizować w Gdańsku pokazy VHS Hell, gdzie pokazywał filmy z kaset wideo i do dzisiaj pokazuje. I jak przyszło do pisania pracy licencjackiej kilka lat później, to mi się wydawało, że ten temat jest taki niepoważny i że się jakby nie nadaje na poważną pracę naukową, ale mój promotor mnie wtedy przekonał, że absolutnie nie mam racji, że to jest bardzo ciekawe i że jeszcze jest nieopisane. I napisałem na ten temat licencjat. Później, jak przyszło do pisania magisterki, to pisałem konkretnie o jednej firmie dystrybucyjnej, czyli o Elgazie. I chciałem jakby to wszystko podsumować wszystkie zebrane informacje i wszystkie wiadomości, które gdzieś się po drodze udało zdobyć właśnie w pracy doktorskiej i zaprezentować taki możliwie najbardziej kompletny, jeśli to będzie dobre słowo, obraz właśnie polskiego rynku wideo, który z każdą kolejną wyprawą, z każdą kolejną wizytą w wypożyczalni i z każdym kolejnym przeczytanym tekstem czy przeprowadzonym wywiadem wydawał mi się po prostu coraz bardziej fascynujący.
No właśnie, bo w swojej rozprawie nie tylko sięgasz do źródeł, które już istniały spisane, ale co niesłychanie ciekawe, także przeprowadzasz pionierskie wywiady z licznymi przedsiębiorcami wideo, takich no, określę ogólnie, chodzi po prostu o właścicieli wypożyczalni i rozstawianych leżaków na różnych giełdach, którzy sprzedawali pokątnie albo mniej pokątnie właśnie wideo, więc to jest ogromna wartość, bo też poznajemy nazwiska tych ludzi, nazwiska dużych graczy tego rynku. Na końcu twojej pracy znajduje się nawet taki słowniczek firm i prawdziwych, i chyba też troszkę fikcyjnych niektórych, które działały na tym rynku. To jest naprawdę bezcenne. Natomiast taki rys, który z tego się wyłania bardzo interesująco, bo opowiadasz chronologicznie w zasadzie od początków wideo w Stanach Zjednoczonych, ale to, co mnie zainteresowało, to jest to, że bierzesz na warsztat lata 80. jako takie, jako dekadę i wskazujesz na pewną bardzo ważną zmianę w podejściu do dystrybucji filmów kinowych, która nastąpiła w latach 80. Związana ona była z przyczynami ekonomicznymi, politycznymi, mianowicie jakby wskazujesz na to, i to też dla naszych słuchaczy informacja, że w zasadzie od 56 roku do 89 o tym, jakie filmy funkcjonowały na ekranach polskich kin, decydowała tak zwana Rada Repertuarowa, która była raczej, nazwijmy to, inteligencko-arthouse'owa i wybierała filmy niesłychanie ambitne. I to, co ty mi uświadomiłeś, nie wiedziałem tego wcześniej, to jest to, że Rada Repertuarowa nie zebrała się ani razu od roku 81 wzwyż. Innymi słowy, to już nie ta Rada miała wpływ na to, co w latach 80. oglądaliśmy na ekranach kin, tylko no, rozpoczął się pewien nowy prąd. I powiedz, na czym ten prąd dystrybucji kinowej w Polsce w latach 80. polegał?
Tak, to jest bardzo, bardzo interesujące i wydaje mi się, że też tłumaczy popularność kina gatunkowego w Polsce w latach 80., dlatego że rzeczywiście w takim powszechnym rozumieniu zwykle się myśli, że filmy jakby do polskich kin wybierała cenzura i że jakby to cenzura odpowiadała za to, jaki film będzie w kinach wyświetlany, a jaki zostanie skreślony i odłożony na półkę. Tymczasem zanim te filmy trafiły do cenzorów, to trafiały właśnie, tak jak wspomniałeś, do rady repertuarowej, która składała się właśnie ze specjalistów raczej wychowanych na kinie inteligenckim, artystycznym, takich jak na przykład Jerzy Płażewski. I jest taki artykuł Jerzego Płażewskiego właśnie o tym, jak zmienił się repertuar, w którym on pisze z pewną zrozumiałą goryczą, że właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego absolutnie nigdy już go nie poproszono o opiniowanie filmów i wybierano je jakby kompletnie bez konsultacji z krytykami i ze specjalistami, którzy bywali na międzynarodowych festiwalach. I wydaje mi się, że to jest związane poniekąd z tym, jak wyglądała też sytuacja jeszcze pod koniec lat 70. W polskich kinach, dlatego że w tym okresie jednak liczba kin w Polsce znacząco zmalała. Przede wszystkim zamykano kina wiejskie i malała też niestety publiczność. Dzisiaj oczywiście te wartości, które wtedy były, wartości biletów, które wtedy były sprzedawane, są gigantyczne jak na dzisiejsze, szczególnie jak na pandemiczne warunki. Natomiast bo właśnie ta liczba sprzedawanych rocznie biletów spadła bodaj chyba z 200 milionów w 65 do około 100 w roku 80, a jednocześnie władze kinematografii zauważyły, że takie filmy jak Szczęki, takie filmy jak pierwsza część Gwiezdnych Wojen, że te filmy się niesamowicie dobrze sprzedają i że po prostu ludzie tłumami walą do kin na tego typu filmy. I ja jakby nie miałem okazji przeprowadzić wywiadu, w którym wywiadu z kimś, kto jakby reprezentowałby ten aparat państwowy od strony kinematografii. Natomiast wyraźnie wydaje się, że ta decyzja jakby braku konsultacji z Radą Repertuarową w latach 80. wynika z tego, że zaczął się kryzys ekonomiczny, zaczęły się przewroty polityczne, Solidarność, stan wojenny, wszystkie te problemy polityczne, które miały miejsce na początku dekady lat 80. I władze chyba po prostu musiały wyjść z założenia, że zamiast sprowadzać filmy Felliniego, Bergmana, dużo sensowniej będzie sprowadzić po prostu dobre kino rozrywkowe, które z jednej strony pomoże jakby zasypać ten deficyt budżetowy w kinematografii, a z drugiej strony pozwoli też odciągnąć trochę widzów od tego, co dzieje się w kraju pod względem politycznym i społecznym. I tutaj oczywiście Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, E.T. to są te filmy, które były jakby na czele tej takiej nieformalnej reformy kinematografii, ale wydaje mi się, że filmem, który jednak odegrał największą rolę i który stał się w Polsce takim absolutnie wyjątkowym, jakby fascynującym fenomenem, jest Wejście Smoka z Bruce'em Lee. Czyli de facto film niskobudżetowy, który wszedł do kin w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i po 9 latach, w 82 roku, pojawił się w polskich kinach i zebrał taką widownię, która no, nawet Patrykowi Wedze by imponowała, bo zebrał 17 milionów widzów w polskich kinach. Później na fali jego popularności pojawił się też klasztor Shaolin, który zebrał kolejne 12 milionów widzów i ten wynik Wejścia Smoka do dzisiaj jest 6. najlepszym wynikiem w historii polskiego box-office'u wszechczasów. I ten film wywołał też gigantyczną reakcję społeczeństwa, taką bardzo z ducha amerykańską. To znaczy widzowie byli w tym filmie zakochani, zapisywali się na karate, kupowali stroje podobne do tych, które nosił Bruce Lee. Kupowali plakaty z Bruce'em Lee. Drukowane były też takie broszurki, które jakby uczyły tego, kto je czytał, kilku podstawowych kopniaków w karate i w kung fu, i to też się świetnie sprzedawało, więc w kraju, w którym jakby, który funkcjonował według zasad państwa komunistycznego, jakby gospodarki centralnie sterowanej, mieliśmy do czynienia z takim fenomenem całkowicie kapitalistycznym, nazwijmy to. I ten film tak naprawdę wydaje mi się, że był takim fenomenem właśnie największym, co przejawia się też chociażby w powstaniu Franka Kimono, który był jakby żartobliwą odpowiedzią na fenomen Bruce'a Lee, ale przejawia się też w polskiej kinematografii, chociażby w filmie Karate po polsku Wojciecha Wójcika, który początkowo był planowany jako bardziej taki western pod tytułem Drzazgi, a potem zespół filmowy zdecydował, żeby przemianować go na Karate po polsku właśnie ze względów takich stricte marketingowych. I wydaje mi się, że tego typu sukcesy właśnie filmów takich jak ten zwróciły też uwagę władz na to, to znaczy z jednej strony zwróciły uwagę władz na to, że z ich perspektywy dużo sensowniej jest sprowadzać filmy rozrywkowe, które po pierwsze się zwrócą, po drugie będą działały trochę jak takie valium społeczne, a z drugiej strony też przygotował niejako widzów pod to, czego mieli doświadczyć już za chwilę wraz z kasetami wideo, dlatego że jeśli ktoś obejrzał już Wejście Smoka i Klasztor Shaolin, to wiadomo było, że będzie chciał obejrzeć tego typu filmów więcej.
Tak, bo to jest bardzo ciekawe. No te liczby, które przytaczasz, są rzeczywiście niesamowite. Tych prawie 18 milionów widzów na Wejściu Smoka to wynik, którego mógłby pozazdrościć nie tylko Patryk Wega, ale nawet Wojciech Smarzowski, bo to tak mniej więcej prawie 4 razy Claire, tak byśmy to mogli przetłumaczyć. Są to wyniki chyba już nie do tworzenia, już nawet pomijam pandemię, ale naprawdę nie wiem, jaki to musiałby być film, żeby w obecnych warunkach pewnej nadpodaży tylu widzów do kina przyciągnął, ale to jest też to taka osobista nuta, bo oczywiście co chwilkę, kiedy czytałem twoją rozprawę, dzwoneczki mi dzwoniły różnych osobistych wspomnień i pamiętam, że mój brat, który notabene to takie dziwne zrządzenie losu, my nagrywamy ten odcinek 10 marca 2020. Dzisiaj są dokładnie 45. urodziny mojego brata, którego pozdrawiam i który chodził namiętnie, pamiętam, on jest 6 lat starszy ode mnie, chodził namiętnie na klasztor Shaolin. Myślę, że był na nim 5 czy 6 razy. Ja dokładnie pamiętam te jego wizyty i on wtedy też sobie kupił właśnie strój odpowiedni, ćwiczył, nie wiem, czy to było karate czy judo, w każdym razie ćwiczył te sztuki walki i pamiętam tę gorączkę właśnie tego chodzenia na klasztor Shaolin. Notabene widzę się z moim bratem jutro i kupiłem mu jako prezent oryginalny polski plakat klasztoru Shaolin i oprawiłem mu go. Także myślę, mam nadzieję, że będzie dobra reakcja. Ale to taka, mówię, osobista nuta. Natomiast no, cytujesz fantastyczne fragmenty listów czytelników do redakcji. Podobał mi się list czytelniczki, która pisze, czy dziewczyny też przyjmują do klasztoru Shaolin i inne takie cudowne naprawdę kwiatki, które też pokazują, że ten film miał pewien taki wymiar moralny dla niektórych widzów, że to był taki film właśnie o tym, że jakby jednostka, jeżeli będzie, jakby poświęci się pewnemu takiemu doskonałości, to że może, no nie wiem, no coś jakoś zwyciężyć. I to być może też był taki przekaz dla widzów lat 80. w Polsce.
Tak, też mi się tak wydaje. Ja bardzo długo się zastanawiałem właśnie nad tym, skąd może wynikać ten fakt, że Gwiezdne Wojny, które były też wielkim fenomenem, przez który powstało wiele fan klubów, jakby fanów tej serii, którzy do dzisiaj w tym fandomie istnieją, miały jednak te widownie znacznie mniejsze, bo właśnie bliższe Klerowi w okolicach 3, 4, 5 milionów widzów, a w przypadku Wejścia Smoka ta widownia była tak gigantyczna i wydaje mi się, że to ten temat, który podniosłeś, to znaczy te kwestie związaną z pewną dostępnością Bruce'a Lee i z faktem, że on nie ma gadżetów, że on nie jest bogaty, oczywiście na ekranie, że jakby on wszystko jest w stanie osiągnąć dzięki sile psychicznej, dzięki treningowi, dzięki wyrzeczeniom, to było coś, co musiało przemawiać do widzów, którzy też niekoniecznie utożsamiali się w taki sam sposób z Hanem Solo, który miał kosmiczny pistolet, latał z Chewbacką między planetami i tak dalej, że to było po prostu coś, co w jakiś sposób taki bardzo pierwotny trafiało do widzów żyjących właśnie w schyłkowym PRL-u, w atmosferze kryzysu i kolejnych problemów politycznych. A swoją drogą oryginalny plakat klasztoru Shaolin to jest wspaniały prezent.
Dzięki, zobaczymy, co jutro się wydarzy, jak brat dostanie ten plakat. Natomiast przytaczasz liczby, które naprawdę mnie zafascynowały. Nie tylko to, te 18 milionów niemal widzów dla Wejścia Smoka, ale w zasadzie zaczynasz swoją rozprawę od takiej liczby, która każe mi błyskawicznie przewartościować właściwie no, wszystko, co wiedziałem do tej pory, ale jednocześnie potwierdza pewne moje intuicje, bo mówi się o początku lat 90., że to taki zły czas w polskiej kulturze filmowej, no bo w kinach mniej widzów i tak dalej, i w ogóle kultura upada, a ty wskazujesz jednym pociągnięciem na to, że wręcz przeciwnie, tak? Podajesz, że w latach 1991-94 rocznie sprzedawano po kilkanaście milionów biletów kinowych. W tym samym okresie, to cytat, funkcjonowało co najmniej 10 tysięcy wypożyczalni. Nawet jeżeli przyjmiemy bardzo ostrożnie, że przeciętna wideoteka znajdowała zaledwie 50 klientów dziennie, by the way, na pewno znajdowała więcej, bo pamiętam te kolejki, a każdy z nich obejrzał pożyczony film tylko z jedną dodatkową osobą, by the way, oglądały całe rodziny, otrzymamy 365 milionów widzów kasetowych każdego roku. 365 milionów, to jest i tak przy ostrożnym założeniu, bo na pewno to jest liczba większa, to jest niesamowite i właśnie wskazujesz na to, że to jest prawdziwy boom kultury filmowej w Polsce, właśnie tego pochłaniania kina, oczywiście różnej jakości, ale jednak.
Zdecydowanie tak. Mi się zawsze właśnie wydawało, że pewnym problemem badania polskiej kinematografii jest jakby nieco nadmierne skupienie się na samym kinie. Dlatego, że zawsze pisze się o filmie przez pryzmat kina i przez pryzmat wyników jakby widowni i tego, co do tych kin wchodziło. Jeśli spojrzymy przez ten pryzmat, który jakby jest w pełni uzasadniony w kontekście lat 60., 70., 50. i też ostatniej dekady na przykład, to rzeczywiście można dojść do wniosku, że było tragicznie, bo tych widzów na początku lat 90. w niektórych latach było właśnie po 10-13 milionów. Kina po prostu zamykano masowo, zamykano po kilka kin dziennie tuż po przemianie ustrojowej, zamieniano je na magazyny, wyburzano. I co gorsza, polska kinematografia była bardzo niedofinansowana, co też doskonale widać po tych filmach, które powstawały właśnie w okolicach przełomu w 91, 92 czy 93 roku. Natomiast ja mam właśnie wrażenie, że cała ta kultura filmowa praktycznie przeniosła się do wypożyczalni i że ci widzowie, którym właśnie zamknięto kino, którzy niekoniecznie chcieli iść do kina, gdzie też repertuar był bardzo początkowo taki, można powiedzieć, chaotyczny i frenetyczny, bo jeśli się przejrzy, co wchodziło do kin na przykład w roku 90., to znajdziemy tam i pierwsze nowe filmy amerykańskie i na przykład reedycję Winnetu z Lektorem, która wydaje się jakby kompletnie absurdalnym pomysłem na wprowadzenie tego do kin 30 lat po premierze w dodatku w wersji z Lektorem. I wydaje mi się, że dlatego właśnie skupienie na kinie jest tutaj w kontekście tej epoki pewnym błędem, bo ta epoka cechowała się gigantycznym wzrostem popularności kaset wideo i też na tych kasetach wprowadzono naprawdę gigantyczną liczbę filmów. Początkowo jeszcze w latach 80. głównie nielegalnie i to też był bardzo ciekawy proces, w którym pozyskiwano zwykle jakoś te filmy z zagranicy lub z telewizji satelitarnych, tłumaczono często półprofesjonalnie, potem czytał to lektor, często zupełnie nieprofesjonalnie, aż do lat 90., gdzie na rynek weszły już te takie pierwsze duże firmy dystrybucyjne, które natychmiast zyskały gigantyczną popularność właśnie ze względu na to, że kino nie oferowało alternatywy i że byli po prostu pierwszymi na rynku. I mimo tego, że wprowadzali często filmy zupełnie absurdalne i takie z dzisiejszej perspektywy kompletnie bezwartościowe pod względem jakby jakości, bo to było często tanie kino gatunkowe z Filipin, jakieś tanie włoskie filmy erotyczne sprzed 20 lat, to te filmy się po prostu wypożyczały, bo to było coś, czego widzowie wcześniej nie widzieli, a skoro nie mieli też porównania, to trudno im było ocenić do końca jakość. I ten fenomen VHS-ów w Polsce w tym okresie rzeczywiście był gigantyczny. Mnie aż zszokowały porównania z raportów OBOP-u z tego okresu, z których wynika, że w Polsce jakby było w pewnym momencie więcej magnetowidów na 1000 mieszkańców niż w Austrii, niż we Włoszech, niż we Francji, już o innych krajach postkomunistycznych nie wspominając. I szokująca jest też liczba wypożyczalni, bo bodaj do 1992 roku Komitet Kinematografii wydał 33 200 pozwoleń na otworzenie własnej wypożyczalni. Oczywiście nie wszystkie one poskutkowały realnie istniejącymi wypożyczalniami, ale nawet jeśli przyjmiemy, że ich było 10 czy 15 tysięcy, to i tak to jest sytuacja, w której właściwie każda większa wieś ma swoją wypożyczalnię, a w miastach było ich często po kilkaset.
To naprawdę jest niebywałe i też pamiętam, teraz nie pamiętam dokładnie, ale jest tam jedna z takich statystyk też dotyczących Związku Radzieckiego. W każdym razie też, że chyba jakby, nie chcę teraz skłamać, że w Polsce było więcej magnetofidów niż w Związku Radzieckim, coś, tak?
Według danych OBOP-u i wcześniejszych danych z ekranu w Polsce było więcej magnetofidów niż w całym Związku Radzieckim już na początku lat 90.
No właśnie, to jest niesamowite, bo to pokazuje, znaczy to jest ta nasza chyba siła, z jednej strony taki duży głód, prawda, tego Zachodu, ale też chyba po prostu głód jakiejś wolności wyboru, tak sobie myślę. Chcemy się powiedzieć prawie na przekór tej Radzie Repertuarowej, że ludzie po prostu wybrali to, co bardziej by woleli oglądać to swoją drogą, ale rysujesz taką ciekawą, także to jest jakiś fenomen absolutny, ten polski jest takie zachłyśnięcie się tymi ruchomymi obrazami, no chyba dzięki któremu też teraz tutaj siedzimy i o tym rozmawiamy, tak już w trochę innym cyfrowym świecie. Natomiast bardzo też, znaczy po pierwsze, rysujesz taką fajną chronologię wydarzeń, to znaczy pokazujesz jakby no gdzieś tam z jednej strony stan wojenny, później kluczowe zmiany w prawodawstwie, 16 lipca 1987 roku, zlikwidowanie, to jest nowa ustawa o kinematografii, likwiduje monopol państwowy na produkcję filmów, wskazujesz na ustawę Wilczka uwalniającą przedsiębiorczość w Polsce, rok 88, wskazujesz oczywiście na cały kryzys ekonomiczny lat 80., no i domykasz swoją opowieść taką symboliczną datą 4 lutego 1994 roku, czyli nowa ustawa o prawie autorskim, która, że tak powiem, utrudniła pewne radości tego rynku, ale oczywiście z kolei okazała się bardzo dobra dla twórców w Polsce, no i powiem tak, zaczęła proces cywilizowania pewnych procesów. Ale gdybyś powiedział jeszcze o tych latach 80., bo tu rysuje się fascynujący taki pejzaż trochę właśnie takiego zdobywania bardzo kosztownego sprzętu w peweksach, kin objazdowych, które pokazywały, kin, wideo objazdowych, które pokazywały filmy z bagażników samochodowych, a wszystkiemu temu patronuje z jednej strony opozycja polityczna antykomunistyczna, a z drugiej strony pornografia. Może zacznijmy od tej pornografii, która była, jak rozumiem, jednym z bardziej soczystych owoców do zerwania w tym całym ogrodzie.
Tak, to jest bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że bardzo ciekawy aspekt tej rewolucji wideo, dlatego że tak jak wspomniałeś, starałem się przedstawić jakby dwie strony pewnego spektrum, czyli z jednej strony właśnie dokumentalne filmy opozycyjne dystrybuowane przez skoczków, którzy roznosili je po parafiach, z drugiej strony porno, czyli jakby coś zupełnie odmiennego i dużo bardziej zakazanego. Ta kwestia pornografii w Polsce jest bardzo ciekawa, dlatego że de facto do końca lat 80. pornografia była w Polsce zakazana i jakby teoretycznie jakakolwiek dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedawanie, wszystko to mogło poskutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. W praktyce z tego paragrafu prawie nigdy nikogo nie skazywano, natomiast ta pornografia zaczęła się właśnie przedostawać do Polski wraz z kasetami i nawet w polskiej kronice filmowej w odcinku poświęconym kasetom jest taki fragment, gdzie lektor, jest jakby zainscenizowana scenka, gdzie dwóch starszych panów pije wódkę i ogląda film pornograficzny i lektor takim karcącym głosem sugeruje, że to jest objaw impotencji.
Dodam, że film Ta Kronika, obejrzałem ją dzięki tobie, jest do obejrzenia na stronie repozytorium cyfrowego Filmoteki Narodowej. Wystarczy wpisać chyba wideo, ile się nie mylę.
Tak, i bardzo polecam, bo to jest króciutki, ale niezwykle ciekawy reportaż właśnie pokazujący, jak to wtedy funkcjonowało. I ta pornografia zaczęła się przedostawać do Polski jako taki trochę właśnie zakazany owoc, jako coś, czego wcześniej nie można było dostać, nie można było zobaczyć. I w związku z tym też widzowie z jednej strony tego bardzo łaknęli, z drugiej strony troszkę nie wiedzieli, jak się wobec tego zachować. Jeden z naszych rozmówców, z którym rozmawialiśmy właśnie razem z Krystianem Kujdą, wspominał, że jak jego siostra zobaczyła fragment sceny z filmu pornograficznego, to spytała z pełną powagą, czy ci bohaterowie są małżeństwem. Też inna pani, która miała wypożyczalnię, opowiadała nam, że jej 10-letni syn musiał włączać film pornograficzny, bo po prostu nikt inny nie umiał obsługiwać magnetowidu.
Tak, i co więcej, włączał nie jednej osobie, to by było creepy, tylko co, jak opisujesz, pornografia w tamtym czasie w Polsce była konsumowana grupowo, to znaczy na kolacyjkach z kanapeczkami, które wydawali szczęśliwi posiadacze magnetowidu, którzy akurat mieli taką kasetę.
Dokładnie tak. To też jest właśnie bardzo ciekawe, że dzisiaj właśnie pornografia kojarzy się z czymś, co raczej się większość osób ogląda w samotności i spokoju, a wtedy jako, że też po pierwsze nie do końca było wiadomo, z czym to się je, po drugie, to było wielkie święto, że udało się taką kasetę zdobyć i jakby zerwać ten zakazany owoc, to często właśnie zapraszano rodzinę, siostrę, żonę, braci i po prostu cała grupa, cała rodzina lub cała grupa znajomych oglądała film pornograficzny wspólnie na jednym telewizorze, co dzisiaj byłoby jakby też praktycznie dla większości osób absolutnie nie do pomyślenia. Ciekawy był też ten aspekt a propos pornografii związany z tym, że bardzo ciężko jest dzisiaj dotrzeć na przykład do producentów filmów porno. To jest coś, co mi się na przykład nigdy nie udało, aczkolwiek trochę tych filmów z zagranicy przede wszystkim weszło na kasety w Polsce. Z czasem po 90 roku powstały nawet firmy dystrybucyjne, które się w tym specjalizowały, ale wydaje mi się, że właśnie najciekawsze to było jeszcze w latach 80. lub na przełomie 80. i 90., kiedy nikt nie wiedział, co to jest. Niektórzy się trochę tego wstydzili, ale jednak wszyscy chcieli sprawdzić właśnie, z czym mają do czynienia. I tutaj jeden właściciel wypożyczalni opowiadał na przykład, że on był takim trochę powiernikiem gustów całej okolicy, że wiedział, jakie pornosy wypożyczać prokuratorowi, który do niego przychodził, jakie sędziemu, a jakie biskupowi, który też go odwiedzał. I że jakby to wszystko zostawało poniekąd u niego jako wiedza na temat gustów klientów. Inny z kolei właściciel wypożyczalni, który prowadził wypożyczalnię w bardzo małym miasteczku, w takim raczej katolickim rejonie Polski, wspominał, że kupił kilkadziesiąt filmów porno i zaczął dostawać pogróżki. I pokazywał mi nawet list z tymi pogróżkami, który zaczynał się od czterech najdziwniej połączonych słów, czyli nie wiem, czy powinienem to mówić na antenie, szczęść, tak. Boże, ty skurwysynu. I dalej ciągnęła się lista obelg wobec niego w związku z tym, że wypożycza tego typu filmy. Więc to podejście było bardzo ciekawe, bardzo zróżnicowane regionalnie. Te filmy często też wyświetlano publicznie i to właśnie był też ten aspekt jeszcze w latach 80., który może być jeszcze bardziej zaskakujący niż całe rodziny przed telewizorem z filmem porno, czyli publiczne pokazy mocnych filmów erotycznych, takie jak Saul, czyli 120 dni Sodomy, Caligula czy Historia O, które po prostu pokazywano w centrach studenckich dla 200, 300, 500 widzów naraz na telewizorach, podczas gdy lektor czytał dialogi na żywo i na żywo je tłumaczył.
Widzimy kawałeczek pokazu bondowskiego tego rodzaju w Ostatniej rodzinie Jana Matuszyńskiego, o czym też piszesz, natomiast naprawdę dużo bym dał, żeby zobaczyć, jaka atmosfera panowała na pokazie tego rodzaju, zwłaszcza w takiego filmu jak Salo, który dodajmy jest raczej filmem antyerotycznym, znaczy nie wiem, kto po pokazie tego filmu miałby ochotę na seks, ale to już zostawmy to. No, natomiast, aha.
Jeszcze a propos właśnie tego, jak działało to w Polsce, to bardzo ciekawy przykład przynosi Estonia. To jest jakby przykład nie związany z samymi kasetami wideo, ale z erotyką i pornografią już jak najbardziej, dlatego że bodaj w 1987 roku w Estonii w państwowej telewizji wyświetlono Emanuel. I to był, jak wiemy, na dzisiejsze standardy ten film jest delikatny, jest w zasadzie prawie że PG-13, ale jak na tamte standardy to była dość ostra erotyka i czytałem jeden tekst na temat tego fenomenu. Ponoć ulice się wyludniły w większych miastach i co ciekawe, to znaczy ponoć z danych statystycznych na temat urodzeń wynika, że 9 miesięcy później był pewien chwilowy wzrost.
Dzieci Emanuel. Tak, no, trzeba by przebadać, czy po tej serii, o której też piszesz, o której nie wiedziałem, w telewizji polskiej, takich filmów prowokujących, to chyba na krawędzi, czy na granicy, tak to się nazywało?
Na granicy, tak.
Na granicy, czy też wtedy może był jakiś pik, bo to też jest ciekawe. Swoją drogą, że tutaj też moim zdaniem się ujawniają już takie rozwarstwienia właśnie klasowe pomiędzy centrum i peryferią, bo tutaj peryferyjni widzowie, właśnie widzowie z prowincji, bardzo bronią pomysłu pokazywania w telewizji tych filmów na przekór warszawskim krytykom, którzy bardzo się troskali o moralność ludu. Lud mówił, że tak powiem, łapy precz, tak? My też to chcemy oglądać. Wy jeździcie sobie po festiwalach i to widzicie, a my też chcemy to zobaczyć.
I to też jest fascynujący wątek, o którym wspomniałeś wcześniej, że jakby publiczność się w pewnym sensie wyemancypowała. To znaczy, bo owszem, my możemy jakby dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy mówić, że mieliśmy doskonały repertuar w latach 60. czy 70. dzięki Radzie Repertuarowej, ale prawda jest też taka, że ta Rada Repertuarowa de facto pozbawiała publiczność czegoś, na co ta publiczność mogła mieć dużo większą ochotę niż na wielkie arcydzieła z międzynarodowych festiwali. I w momencie, kiedy te granice upadły, bo właśnie najpierw przestano konsultować z Radą Repertuarową, a później pojawiły się kasety wideo, to doszło do takiego przechylenia tego wahadła w drugą stronę. To znaczy publiczność nagle chciała nadrobić te zaległości związane z horrorami, z kinem akcji, z science fiction, z westernami, z westernami może najmniej, ale z erotyką, ze wszystkim tym, czego wcześniej nie mieli lub mieli bardzo mało. I fascynujące jest to porównanie, kiedy przegląda się kino, czy film, czy ekran z lat 80., gdzie mamy właśnie recenzję Wejścia Smoka, gdzie autor pisze, że widział ten film na festiwalu i on bardzo odstawał od poziomu i generalnie on się niczym nie różni od innych filmów kopanych i ma banalną fabułę urągającą inteligencji ambitnego widza, a obok mamy 5 listów od ludzi, którzy szczerze się cieszą, że ten film widzieli, chcą, żeby gazeta wydrukowała zdjęcie, żeby odpowiedzieli na pytanie o Bruce Lee, żeby dowiedzieć się czegoś o klasztorze Shaolin jakby widzimy tę taką klasyczną, inteligencką właśnie rezerwę w zestawieniu z taką szczerą radością związaną z kontaktem z popkulturą. Mhm.
Fascynującym tematem jest też to, jak w pewnym sensie te podziały nadal się utrzymują. Moglibyśmy też pomówić o tym, jak dzisiaj jakby nadal kino gatunkowe w Polsce ma trudniej, jeżeli chodzi o krytykę, ale to odrębny temat. Ale myślę, że korzeni tego należałoby szukać absolutnie w tym, o czym mówisz. Chciałbym przejść do kwestii samych wypożyczalni i ludzi, z którymi ty rozmawiałeś, którzy byli tymi przedsiębiorcami. Ja pamiętam bardzo dobrze swoją taką osiedlową wypożyczalnię. Pamiętam, jaka to była niewielka kanciapa z boazerią i z tymi tytułami, po prostu okładkami, na które trzeba było się często zapisywać i tak dalej. O tym też wszystko piszesz. Natomiast powiedz mi, czy rozmawiając właśnie z właścicielami wypożyczalni, no jakby nieodłącznym tematem w tle jest też piractwo, tak? Jakby jest to, że to był ciągły jakby ten zalew pirackich kaset. Jakbyś tak powiedział, gdzie jest ten, jak to wygląda, jakby kiedy jest pik, ten najwyższy punkt właśnie piracenia na potęgę kaset, a kiedy to zaczyna jakoś tak się konsolidować, cywilizować, hologramować i tak dalej?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Mam wrażenie, że ten procent piractwa w wypożyczalniach i ogółem na polskim rynku spadał, w sensie najwyższy był w 89-90 roku i później powoli spadał i powoli się cywilizował. Dlatego, że często się właśnie mówi o tym, że Polacy bardzo lubią piracić i jakby nie mają oporów przed piractwem. Moim zdaniem to wynika w dużej mierze z tego, że w latach 80. nie było innej opcji. To znaczy po prostu, jeśli chciało się obejrzeć Mad Maxa, czy jakiś film zagraniczny, czy Salo właśnie, to te filmy po prostu nie były dostępne legalnie i trzeba było zdobyć kopię piracką. W związku też z czym ci piraci z lat 80. byli traktowani jakby jako dobrodzieje, byli traktowani jak ktoś, kto dostarcza nam rozrywkę i pozwala nam obejrzeć filmy, których nie ma w kinach i nie ma na legalnych wydaniach kasetowych. I dlatego też bardzo trudno było przekonać społeczeństwo, że jednak piractwo nie jest okej, że jednak powinno się wypożyczać, kupować kasety licencjonowane, bo ktoś za ten film zapłacił i jakby i należy to uszanować. I tak naprawdę praktycznie każda wypożyczalnia w Polsce zaczynała od repertuaru kombinowanego. To znaczy to było zwykle tak, że jeśli się zaczynało wypożyczalnię, otwierało ją powiedzmy w roku 90, to oczywiście taki właściciel wypożyczalni zwykle kupował kilkadziesiąt kaset legalnych na start, ale żeby tę ofertę poszerzyć, to dokupywał też kilkadziesiąt przynajmniej pirackich i też często przegrywał te filmy, które miał legalnie na pirackie kopie po to, żeby nie uszkodzić kosztownych oryginałów. I wydaje mi się, że właśnie ten rok 90-91, kiedy cały ten boom się zaczyna i jakby widzowie, te wypożyczalnie są otwierane na każdym rogu, w sklepach spożywczych, w kioskach, w piwnicach, czasami w ciężarówkach, że jakby wtedy właśnie ten poziom piractwa jest największy, natomiast w następnych latach on powoli, delikatnie spadał ze względu. To znaczy ważnym wątkiem tutaj jeszcze jest ten tak zwany rapid asekuracja, czyli ta jakby komórka, której zadaniem było po prostu wpadanie do wypożyczalni bez zapowiedzi, przetrzepywanie repertuaru i stawianie zarzutów. Natomiast mam wrażenie, że to nie tyle rapid spowodował tę pewną zmianę, co dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze ustawa o prawie autorskim, po drugie pewnego rodzaju ucywilizowanie się polskiego rynku wideo i też rynku kinowego, bo należy pamiętać, że na początku lat 90. większość wielkich hollywoodzkich studiów nie miała przedstawicielstw w Polsce. Te filmy były sprzedawane i wprowadzane na przykład pół roku czy rok później do polskich kin. W związku z czym bardzo łatwo było je wcześniej wykraść i wprowadzić na pirackie kasety. Podobnie były z kasetami. To znaczy, podobnie było z kasetami, ponieważ te licencje były kupowane zwykle później i cały ten proces trwał, to te filmy wchodziły z opóźnieniem, więc w świecie już otwartych granic bardzo łatwo było po prostu wyprzedzić kino, wyprzedzić oficjalnego dystrybutora i załatwić ten film wcześniej. Natomiast w momencie, kiedy doszło już tak właśnie w okolicach 95-96 roku do pewnej konsolidacji tych wielkich firm, do utworzenia przedstawicielstw w Polsce, do pewnego zrównania czasu premier polskich i zagranicznych, też oczywiście niedokładnego, ale przynajmniej mniej to opóźnienie zostało jakby znacznie skrócone, to po prostu widzom przestało się opłacać wypożyczać szemrane VHS-y, które oferowały zwykle słabszą jakość i miały gorszego lektora, bo najzwyczajniej w świecie sensowniej było pójść do wypożyczalni po legalną kasetę lub po prostu pójść do kina.
Mhm. A powiedz w takim razie, jeżeli mamy tę panoramę historyczną, to teraz chciałbym się skupić na profilu psychologiczno-społecznym właściciela wypożyczalni wideo. Zbadałeś temat, rozmawiałeś z ludźmi, którzy mieli to wypożyczalnie. Jakiego typu ludzie, bardzo to ogólnie zadaję to pytanie, otwierali wypożyczalnie w tym czasie? Czy zobaczyłeś jakiś taki profil, jak coś łączącego te osoby?
Tak, zdecydowanie tak. To znaczy myślę, że to co łączyło i właścicieli wypożyczalni, i właścicieli firm dystrybucyjnych, to, że 99,9% z nich nie miała absolutnie żadnego wykształcenia filmowego czy filmoznawczego. To byli ludzie pochodzący z innych branż, to znaczy z tych dwóch firm, dwóch największych firm dystrybucyjnych, czyli Videorondo i Elgaz, ich założyciele wcześniej pracowali w kotlarstwie i w hodowli trzody chlewnej, nie mieli jakby żadnego wykształcenia filmowego i jakby żadnego doświadczenia związanego w ogóle z kulturą. Natomiast to, co łączyło wszystkich tych właścicieli wypożyczalni, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, to ja wiem, że może to zabrzmi banalnie, ale to, że rzeczywiście łączyło wszystkich tych, którzy przetrwali jako właściciele wypożyczalni przynajmniej kilkanaście lat, to pewna nutka przedsiębiorczości, pewien taka chęć do budowania swojego i taka umiejętność myślenia kapitalistycznego i wolnorynkowego, gdzie właśnie decydują prawa popytu i podaży, a niekoniecznie sterowanie centralne. Więc tutaj taką moją ulubioną anegdotką jest opowieść pana, który prowadził wypożyczalnię państwową w Koszalinie, jeszcze jako OIRF, czyli Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów, i dostał jakby z centrali kilkadziesiąt kaset, które miał wypożyczać widzom. To był rok 83, więc jakby absolutne początki rynków wideo w Polsce, i na tych kasetach były tylko i wyłącznie filmy polskie, które widzowie jakby doskonale znali z kina i telewizji. W związku z czym on wpadł na genialny pomysł, że załatwi piracką kopię Rambo i wywiesił szyld do każdego wypożyczenia chłopów Rambo gratis. I nagle po prostu tłumy widzów przychodziły po kopię chłopów, do tego stopnia, że dostał telefon z Warszawy, że ma przyjechać do centrali i wytłumaczyć się, jakim cudem on jedną kopię chłopów wypożycza po 17 razy dziennie. I ten człowiek, który jakby już w tym 83 czy 84 roku wykazał się bardzo takim komercyjnym, jakby kapitalistycznym pomysłem, ostatecznie prowadził 21 wypożyczalni w Koszalinie i okolicach. Więc jakby to, wydaje mi się, że ta właśnie taka nutka przedsiębiorczości, pewien dryg do tego, żeby kombinować, jak zarobić więcej, jak znaleźć więcej klientów, to był ten absolutnie najważniejszy komponent.
To też jest fascynujące, bo mam wrażenie, że to trochę tak jak z założycielami wielkich wytwórni filmowych w Stanach, prawda? Przecież też oni nie mieli backgroundu filmowego. Myślę
Dokładnie.
Głównie o tych producentach pochodzenia żydowskiego, właśnie z naszych stron tutaj, z tych części świata, którzy zakładali te biznesy po prostu wiedzeni jakimś takim przedsiębiorczym, że tak powiem, węchem. A powiedz mi, czy w takim razie wśród, bo dla mnie ostatnio, jak często sobie przeglądam stare, mam kilka takich starych katalogów kaset wideo z lat 90. i przeglądam je zazwyczaj dziwiąc się, jak ta przypadkowość repertuarowa kaset wideo wtedy owocowała paradoksalnie tym, że było dużo wartościowej treści, tylko że ona była jakby oznaczona tak, że niekoniecznie musiałeś wiedzieć, że to jest dobry film, ale mnóstwo filmów mniejszych studiów i firm dystrybucyjnych amerykańskich, takich jak Orion Pictures na przykład, czy nawet produkcje HBO, już oryginalne, one były w Polsce dostępne, tylko że no, nie było tego aparatu krytyczno-filmowego, albo był on jakby no, niedostatecznie też rozpowszechniony, bo wśród widzów, żeby wyłapywać te rzeczy, prawda, żeby wskazywać, o, tu jest bardzo ciekawy film Jonathana Demiego, albo tu jest produkcja, nie wiem, Handmade Films z Wielkiej Brytanii. Ta wiedza pozostawała raczej ezoteryczna. I moje pytanie do ciebie jest takie, czy wśród tych ludzi, którzy prowadzili właśnie wypożyczalnie, czy widziałeś też ludzi, którzy może z czasem stawali się tymi kinomanami, których gusta po prostu zaczynały się krystalizować, którzy zaczęli jakby rozumieć coraz więcej o kinie i których ta przygoda biznesowa też zmieniła jako widzów, zmieniła jako ludzi?
To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź na nie jest o tyle trudna, że raczej niestety spotkałem się z troszkę odwrotnym przypadkiem, z przypadkiem pana Zbigniewa, który w Gdańsku miał wypożyczalnię, która zawierała po prostu największe skarby świata jak na tamte czasy. On sam sprowadzał Almodovara, zanim ktokolwiek o nim w Polsce pomyślał, sam tego Almodovara tłumaczył i sam czytał ścieżkę dialogową. Sprowadzał klasykę Hollywood, filmy z Marilyn Monroe. Jakby wyrósł z takiego bardzo DKF-owego myślenia o kinie, bardzo właśnie kinofilskiego, skupionego na tym, że kino to jest pewnego rodzaju dzieło. I on z perspektywy 30 blisko lat prowadzenia w wypożyczalni opowiadał, że to była straszna frustracja, bo on przetłumaczył tego Almodovara i ten Almodovar się wypożyczył 3 razy, a w tym samym czasie Zabójca Ninja 4 wypożyczył się 30 razy. I on wspominał właśnie o pewnego rodzaju frustracji z tym związanej. Natomiast to jest taki wyjątkowy przypadek kinomana, który postanowił zostać właścicielem wypożyczalni. Natomiast myślę, że w drugą stronę to działało o tyle, że często ci właściciele w wypożyczalni opowiadali, że to de facto była praca na 2 etaty. Dlatego, że pierwszy etat to była praca w wypożyczalni, drugi to było oglądanie filmów, żeby wiedzieć, co polecić widzom. I często właśnie właściciele w wypożyczalni wspominali, że jakby oglądanie tych filmów po 4-5 dziennie powodowało, że oni się w jakiś sposób, można powiedzieć, w jakiś sposób się uodparniali na bodźce, w związku z czym szukali czegoś rzeczywiście lepszego i szli w stronę na przykład czy to Woody'ego Allena, czy kina europejskiego. Więc takie zjawiska też były, natomiast wydaje mi się, że często ten handlowy aspekt dość mocno przytłaczał te kwestie kinofilską, bo jednak w Polsce nie było niestety takich wypożyczalni specjalistycznych jak w Stanach, gdzie na przykład mielibyśmy wypożyczalnię tylko z arthouse'em, tylko z dokumentami, czy na przykład tylko z horrorami, tylko wszystkie te wypożyczalnie dążyły do posiadania możliwie jakby najszerszego portfolio, jeśli chodzi o repertuar, a ci właściciele wypożyczalni też bardzo szybko się uczyli, że oni nie mogą tych filmów za bardzo analizować, bo muszą wiedzieć, jak je sprzedać w ciągu 2 minut rozmowy z klientem. I że jeśli klient chce nowego filmu, w którym jest trochę nagości, to i to muszą im podać. I jeśli chce kino kopane, to jest cała półka podpisana karate, gdzie można te filmy znaleźć i tak dalej.
To jest właśnie ten aspekt, którego jakoś mi brakuje, bo pamiętam te rozmowy, chociaż dosyć szybko ja sobie jakąś taką świadomość wyrobiłem, więc wiedziałem, czego mniej więcej szukam, ale jednak to były takie rozmowy trochę jak w warzywniaku, właśnie co by pan tutaj polecił i tutaj właśnie były te polecenia. A powiedz mi, jakie były największe hity polskiego rynku wideo, łącząc legalne i pirackie, takie tytuły, które no, po prostu były największymi hitami tego rynku?
To jest bardzo ciekawe, bo to też zupełnie inaczej wyglądało w latach 80. i inaczej w latach 90. W latach 80. to na pewno byłby Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem. Na pewno to byłby Kobra z Sylwestrem Stallonem. Wszystkie akademie policyjne zdecydowanie też. I wszystkie filmy, które w jakiś sposób przypominały Wejście Smoka. To znaczy, jako że tym jedynym często przed podjęciem decyzji na bazarze, czy w takiej jakby nielegalnej wypożyczalni, jedynym tym tekstem reklamowym, z którym miał kontakt widz, był tytuł, to jeśli ten tytuł brzmiał, że tak powiem, azjatycko i sugerował kino kopane, to film się doskonale sprzedawał, bo widzowie myśleli, że ten film będzie miał coś wspólnego z Wejściem Smoka. I takim hiciorem, który dla mnie jest bardzo ciekawym przypadkiem i który był jakby symptomatyczny dla polskiego rynku wideo, jest film Paco, Maszyna Śmierci. To jest film z 1986 roku i to jest włoska podróbka Terminatora, która weszła na nasze kasety tylko i wyłącznie nielegalnie. W sensie była przemycana z Wielkiej Brytanii, była przemycana ze Stanów i z Niemiec i chyba z Rosji. I z każdego z tych źródeł miała inny tytuł i inny tytuł polski w efekcie, bo ten film wszedł jako Atomowy Cyborg, ten film wszedł jako Paco, Maszyna Śmierci, wszedł też jako Ręce ze Stali, jeśli dobrze pamiętam. I wszystkie te trzy tytuły sugerowały coś podobnego do Terminatora, który pod koniec lat 80. jako elektroniczny morderca był niezwykle popularny, w związku z czym ten film się wypożyczał niesamowicie i jakby nie ma żadnych badań, które potwierdziłyby te przypuszczenia, bo to była piracka dystrybucja, to było kopiowane po garażach, prywatnych mieszkaniach, ale zaryzykowałbym tezę, że on miał w Polsce milionową widownię minimum. Co ciekawe, myśmy na Oktopusie gościli reżysera tego filmu, Sergio Martina, i opowiedzieliśmy mu o tym, a on wspomniał, że o Boże, ten film się nie sprzedał ani w Stanach, ani we Włoszech, a tu się okazuje, że w Polsce był jakby gigantycznym hitem i ja nawet o tym nie wiem, bo po prostu nikt tej licencji nie wykupił.
I chyba jego konto też o tym nie wie.
Tak. Myślę, że niestety ani jego konto, ani jego producent też o tym nie wiedzą. Natomiast jeśli chodzi już o lata 90., to z każdym rokiem się jakby coraz bardziej standaryzowało. Jakby były takie fenomeny, które były stricte polskie i dość specyficzne. Na przykład na początku lat 90. każdy film z Rutgerem Hauerem był przebojem. Każdy, czy to był Poszukiwany żywy lub martwy, czy nawet niektóre jego wczesne filmy holenderskie, Paula Verhoevena, to były wielkie przeboje. Takim przebojem dość zaskakującym był też film Konsul z Piotrem Franczewskim, który był bodaj pierwszym polskim filmem wydanym na wideo przez wideo Rondo i stał się przebojem. Natomiast z każdym rokiem potem mam wrażenie, że to się coraz bardziej standaryzowało i jakby upodobniało do rynku amerykańskiego ze względu też na to, że coraz częściej to były wielkie filmy z wielkimi licencjami i z dużymi kampaniami reklamowymi, więc takie filmy jak Park Jurajski, jak Robin Hood, Książę Złodziei czy Bodyguard stawały się oczywiście gigantycznymi przebojami w pierwszej połowie lat 90.
Oczywiście dzisiaj nie powiemy o wszystkim, bo otwierasz tą rozprawę naprawdę niesamowite, to szwale nostalgii we mnie, więc powoli kończąc rozmowę, ale jednak chcę zapytać o bardzo ważną rzecz, mianowicie o taki, no tak jak jest w piosence Video Killed the Radio Star, to jakby co, what killed video in Poland? Kiedy był ten moment początku końca? W tym roku, a propos rocznic, dokładnie mija 20 lat, bo w roku 2001 po raz pierwszy miałem w ręku płytę DVD i po raz pierwszy włożyłem ją do odtwarzacza. To był film Bullet Petera Yatesa, to 20 lat temu. No oferta Warnera, bo wtedy tylko Warner sprzedawał w Empikach jakieś 15 tytułów. No dobrze, więc czy to DVD zabiło wideo? Pamiętam taki był artykuł w piśmie Empire. Die, video, die. DVD. Czy to były telewizje kablowe? Co zabiło wideo w Polsce i gdzie byś upatrywał początek końca kasety?
Ja myślę, że tak powiem, tych zabójców wideo było kilku i każdy jakby mu przyłożył z trochę innej strony. Taki pierwszy niewielki kryzys przyszedł już w 93 roku, kiedy się okazało, że rynek po prostu nie jest w stanie udźwignąć tych dziesiątek tysięcy wypożyczalni. I to był taki moment, że ci właśnie właściciele wypożyczalni, którzy zakładali firmy bardzo małe, słabo reklamowane, które były gdzieś właśnie pokątnie, gdzieś w cukierni czy w sklepie, musieli raczej z tego rezygnować, bo pojawiały się większe po prostu salony wideo, lepiej wyposażone i dużo bardziej zachęcające klientów, ale te wideoteki, które przetrwały ten pierwszy kryzys, do końca lat 90. mogły spokojnie, bez problemu działać. Później wydaje mi się, że właśnie tak w roku 2003-2004 upatrywałbym takiego drugiego strzału, związanego właśnie ze wzrostem popularności kaset, płyt DVD. I to też był taki moment, w którym te płyty DVD zaczynały się pokazywać nawet w czasopismach jako dodatki. Kosztowały często już nie po 100 zł, tylko po 23-30, więc zaczynało to być dużo bardziej dostępne dla widzów. I takim trzecim, wydaje mi się, największym ciosem były lata, przyjmijmy tak, 2008-2010, kiedy wbrew pozorom istniało jeszcze dość sporo wypożyczalni, które przetrwały te pierwsze kryzysy. Natomiast w momencie, kiedy piractwo internetowe stało się już ogólnodostępne i różne sieci P2P typu Emule zaczęły się pojawiać, a potem także torrenty, a też oferta telewizji była coraz większa i coraz lepsza, to po prostu tym wypożyczalniom było coraz ciężej za tym nadążyć. Do tego dochodziło też coś, co zresztą paru właścicieli wypożyczalni jakby bezpośrednio wyraziło jako pewną frustrację, że jeśli się chciało utrzymać na tym rynku, no to ciągle trzeba było dokupywać kasety, ale potem ciągle trzeba było dokupywać DVD. I że w momencie, jak się dowiedzieli, że jakby za chwilę wejdzie Blu-ray, to wielu z nich stwierdziło, nie, to jest koniec, nie ma sensu wydawać kolejnych kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby jakby dotychczasową bazę i jakby archiwum przekopiowywać na nowy nośnik. Nieliczne wypożyczalnie przetrwały jeszcze ten kryzys 2008-2010 roku i w dużej mierze bazowały na stałych klientach, którzy na przykład byli ich klientami od początku lat 90. i jakby cenili sobie też możliwość tej rozmowy, polecenia filmu, podpytania o to, co nowego, co ciekawego, co dobrego jest w ofercie. I te wypożyczalnie często przetrwały też dzięki lekturom szkolnym, które masowo wypożyczano w roku szkolnym. Natomiast dzisiaj tak naprawdę wypożyczalni w Polsce jest być może jeszcze kilka. Wiem, że jedna jest w Krakowie, ale praktycznie żadna się już, prawie żadna się już niestety nie ostała.
A tę rozmowę z panem czy z panią w wypożyczalni zastępuje algorytm Netflixa, który mówi here's what you would like to watch. Powiedz mi proszę, bardzo ci dziękuję naprawdę i za tą pracę, i za tą rozmowę. Wielu wątków jeszcze nie poruszyliśmy, ale pytanie do ciebie jeszcze takie, bo wspólnie z Krystianem Kujdą tworzycie Octopusa, festiwal Octopus, który się rozgrywa na wybrzeżu każdego lata. I powiedz mi, w jaki sposób celebrujecie na Octopusie właśnie kulturę wideo, kulturę VHS-u i czy to jest tak, że to już tylko dla dziadersów, którzy chcą się znowu poczuć jak kiedyś, czy też młodzi widzowie, którzy de facto już nie powinni mieć styczności z VHS-em, może ich przyciąga VHS? Jak widzisz tych młodych, jak to jest na Octopusie właśnie?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że my na Octopusie od początku organizujemy pokazy z cyklu VHS Hell z lektorem na żywo, gdzie właśnie pokazujemy często te najdziwniejsze, najśmieszniejsze, często najbardziej nieudane filmy z lat 80. i z pierwszej połowy lat 90. I to, co jest zaskakujące, to to, że wbrew pozorom ta publiczność nie jest jakby wymierająca, tylko przychodzą ciągle nowe grupy widzów, nawet w wieku nastoletnim. Czyli widzów, którzy urodzili się po 2000 roku i którzy de facto nie mają za bardzo szans w ogóle pamiętać, jak wyglądała kaseta wideo i jakby po co się chodziło do wypożyczalni. I mam wrażenie, że to jest związane z pewną modą na retro, ale też z pewną ciekawością, jak to wyglądało w tamtych czasach. To znaczy, tak jak my byśmy prawdopodobnie na pewno z wielką przyjemnością poszli na seans o północy w 1968 roku, mimo że nie było nas wtedy jeszcze na świecie, tak wydaje mi się, że oni interesują się tym w jakiś sposób i chcą tego doświadczyć, mimo że jakby właśnie nie doświadczyli tego w tym okresie, w którym ten fenomen się dział. Więc wydaje mi się, że takie hołdy i odniesienia do kasety wideo jednak są czymś ciekawym, co może w jakiś sposób nadal być interesujące nawet dla kolejnych pokoleń widzów. My też mamy z Krystianem taki niecny plan, to znaczy planujemy wydać w ramach działalności Velvet Spoon jeden film, a może nie tylko jeden w limitowanej edycji na kasecie wideo.
To by było wspaniale. Pamiętam, że kolekcjonerskie wydania VHS-ów w Polsce to bardzo wąska półeczka. Pamiętam, że Imperial wydawał taki piękny box Gwiezdnych Wojen w wersji panoramicznej, wydali Dzień Niepodległości też wersja widescreen, to już trzeba było wiedzieć, co to jest widescreen, żeby zapłacić te parę złotych więcej za to. Dodajmy na koniec, bo kto wie, kto tego odcinka posłucha i kiedy, mam nadzieję, że jak najwięcej słuchaczy i słuchaczek, że jeżeli wiecie o tym, że w piwnicy waszego dziadka albo na strychu waszej ciotki gdzieś tam są jakieś kasety wideo w ilości mniejszej czy większej, to być może siedzicie na fortunie, dlatego że jak dowiedziałem się w swojej pracy, padają pewne rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż na przykład na Allegro pewnych tytułów. Jakie ceny są osiągane za takie znaczy właśnie nie kolekcjonerskie, starocie, ale z pewną szczególną patyną?
To jest dla mnie nawet też szokujące, bo ja przyznam szczerze, że ja mimo, że zbieram kasety, to zwykle nie kupuję ich na Allegro, bo dla mnie jakby ten element pojechania do miejsca, gdzie była wypożyczalnia, przekopanie się przez czyjąś piwnicę, to jest jakby, czuję się wtedy jak Indiana Jones, więc niekoniecznie chcę to sobie zabierać kupując kasetę przez internet, a też ceny rzeczywiście są takie, że niekoniecznie mnie by było stać, bo jakby ostatnio pamiętam, że takim filmem pojawiły się dwa filmy, które absolutnie mnie zszokowały cenowo. Jeden to był film Iwana Reitmana, jego bodaj chyba debiut, czyli Kanibalistyczne dziewczyny, Cannibal Girls z początku lat 70. Film został wydany w Polsce oficjalnie i legalnie, ale w jakiejś absolutnie minimalnej skali. To było chyba 20 czy 30 sztuk i ta kaseta poszła chyba za 5 czy 6 tysięcy złotych za jedną używaną kasetę. Podobną kwotę osiągnął też film Tromy. Film Tromy pod tytułem Klątwa kanibali konfederatów. The Curse of Cannibal Confederates, który jest jakby absolutnie okropnym, niskobudżetowym horrorem i prawdopodobnie budżet tego filmu był niewiele wyższy niż taka, niż cena tej kasety. Natomiast ponieważ te filmy były zwykle były kupowane w pakietach, to znaczy dystrybutor kupował na przykład 10 filmów i w tej dziesiątce był jeden film z Bruce'em Lee czy z Chuckiem Norrisem i 10 jakichś bardziej, nazwijmy to, szlotowych filmów klasy B, ale zobowiązywał się do wydania wszystkich, to tego typu filmy wydawał w bardzo niewielkim nakładzie i dlatego trafienie na nie dzisiaj graniczy z absolutnym cudem.
Klątwa kanibali konfederatów ląduje na mojej liście to watch, co najmniej, chociaż brzmi to trochę jak opis wydarzeń na Kapitolu niedawnych swoją drogą, ale no są, ostatnie zdanie, lektura twojej pracy przy okazji też uświadomiła mi istnienie niektórych filmów, o których nigdy nie słyszałem, więc już będę je też na nie polował. Grzesiu, ogromne dzięki, wielkie gratulacje za twoją pracę, no i życzę ci naprawdę, po pierwsze, żeby trafiła do czytelników, i też, no, żebyście robili to, co robicie na Octopusie i w Velvet Spoon, w firmie dystrybucyjnej, bo to jest coś, no, z takiego, uważam, bezcenne po prostu na naszym rynku.
Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa i świetną rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłem się tym podzielić i też w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, jeśli jeszcze tylko mogę dodać, to gdyby ktoś z szanownych słuchaczy na przykład prowadził w latach 90. wypożyczalnię albo wiedział, że sąsiad prowadził i miał gdzieś kasety, dokumenty, pamiątki po tym okresie, to byłbym bardzo wdzięczny za zgłoszenie się czy do Christiana Quiddy, czy do mnie. My na pewno przyjedziemy i będziemy w tym puszować jak Indiana Jones, oczywiście za zgodą właściciela.
To ja w takim razie już teraz dopisuję się do takiej wyprawy, bo chciałbym przynajmniej raz takiej wyprawy doświadczyć, nigdy jej nie doświadczyłem, więc mogę być jak, nie wiem, Piętaszek albo ktoś z innych, albo Sala z Poszukiwaczy Zaginionej Arki, bo chciałbym to chociaż raz zobaczyć. Także trzymam za słowo, pozdrawiam cię, Grzesiu, ogromne dzięki.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję Grzegorzowi. To naprawdę niezwykła dla mnie przyjemność i podróż, którą odbyliśmy wspólnie. Raz jeszcze podkreślam, że praca doktorska Grzegorza jest wybitna. Bardzo liczę na to, że szybko znajdzie wydawcę. A ja polecam wam obejrzenie chociażby tego materiału, o którym wspominaliśmy z Polskiej Kroniki Filmowej. Wystarczy odwiedzić repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej, wpisać hasło wideo i zobaczycie naprawdę niezły artefakt przeszłości. A także raz jeszcze polecam tekst Bartłomieja Kluski właśnie o walce Służby Bezpieczeństwa z wideo, bo jest to pasjonująca tak naprawdę narracja, która myślę, że mogłaby się przełożyć na jakąś niezłą powieść albo niezły serial. Bardzo serdecznie dziękuję wam za słuchanie tego odcinka Spoilermastera. Zapraszam was już za tydzień, a teraz dźwięk wyskakującej kasety z odtwarzacza, który często towarzyszy końcówkom moich odcinków i teraz chyba po tym odcinku rozumiecie, dlaczego tak bardzo się do niego przywiązałem. Do usłyszenia za tydzień.